jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
W studiu Radio Centrum profesor Mariola Tymochowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I będziemy rozmawiały o ubraniach, konkretnie o strojach ludowych Lubelszczyzny. Ja tylko zacytuję. Gorset aksamitny zdobiony koralikami, taśmą pasmanteryjną, koszula biała, kamizelka wełniana, czarna zdobiona czerwoną lamówką. To niektóre z elementów stroju lubartowskiego, o których dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać. To a propos sobotniego spotkania w Muzeum Narodowym w Lublinie. Ale zanim o tym, porozmawiajmy o tych strojach ludowych Lubelszczyzny, bo jest ich kilkanaście.
Tak, na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy się w przyszłości uda jeszcze więcej, ale w tym momencie możemy stwierdzić, że było ich 15. Tylko tyle, bo tylko tyle mamy materiałów, jak również elementów, zachowanych elementów, które między innymi przechowywane są właśnie w Muzeum Narodowym w Lublinie w dziale etnografii. Było ich więcej, tylko że część z nich po prostu zaczęła już zanikać na początku XX wieku i do naszych czasów, no praktycznie nie zachowały się ani w pamięci, ani właśnie żadne elementy tych strojów. Ale i tak, jak na województwo, tych strojów jest dużo, ale też bardzo fajnie te stroje nam pokazują, jak też kulturowo zróżnicowane było nasze województwo. Województwo, które podlegało różnym wpływom, bo i wpływom małopolskim, wpływom mazowieckim, podlaskim, ale też i od naszych wschodnich sąsiadów, z Podola, z Wołynia i to właśnie pięknie wychodzi w strojach, jakie analizujemy i badamy.
Rozmawiałyśmy o tym przed wejściem na antenę, ale myślę, że warto, żeby to też wybrzmiało. Nie mówimy o stroju lubelskim, stricte żadnym, natomiast mówimy o stroju krakowsko-bronowickim. To też wytłumaczmy dlaczego.
Czy strój lubelski, było takie określenie i ono funkcjonowało od końca lat 50. Tak nazwany został przez świeżego, czyli jednego z badaczy, lubelskich badaczy strojów ludowych, strój krzczonoski. Nazwał on ten strój krzczonoski lubelskim, bo też przyjęło się w etnografii, że stroje ludowe określa się od największej albo od nazwy regionu etnograficznego, albo od nazwy największego miasta, wokół którego ten strój występuje. Bo tylko w niewielu przypadkach możemy mówić o stroju, stroju ludowym, który funkcjonował typowo w mieście, natomiast one tutaj są ewidentnie związane z mieszkańcami wsi, czyli tutaj z kulturą ludową, z kulturą chłopską. I jeżeli chodzi o Lublin, to na pewno już na początku XX wieku te stroje zaczynały tam zanikać. Oczywiście wpływ miasta, te społeczności wiejskie, które w okolicach Lublina zamieszkiwały, bardzo szybko zaczęły przejmować po prostu ubiory miejskie, które były stosunkowo tańsze. Już wtedy były ogólnie dostępne. To było oczywiście już w dużym stopniu też wyrabiane fabrycznie, a jak nie, to z tkanin fabrycznych. No i jak się okazało, właśnie były tańsze, były też nieco wygodniejsze, ale też często tą przyczyną takiego szybkiego zarzucenia tych strojów był fakt, że mieszkańcy wsi niekoniecznie chcieli się w tym danym momencie wyróżniać, bo jednak strój ludowy wyraźnie tutaj informował, że oni są z tej najniższej warstwy społecznej, czyli to są chłopi, i to też sprawiało, przynajmniej tak wynika z takich wspomnień pamiętnikarskich, że bywali na przykład gorzej traktowani. Więc to był też jeden z powodów, dla których ten strój zanikał. No, myślę, że istotnym był też powód ekonomiczny, bo ten strój ludowy wcale nie był taki tani. Nabycie takiego stroju często porównywalne jest do zakupu krowy. Tak przynajmniej też opowiadają w pamiętnikach chłopskich, więc no, to była też kwestia ekonomiczna, ale z czasem też i okazało się, że i taka kwestia praktyczna, czyli te stroje nie zawsze były wygodne, te kroje były takie no jeszcze bardzo niektóre archaiczne, co też sprawiało, że przede wszystkim młodzi ludzie, młodzi mieszkańcy wsi, oni chętniej i szybciej przejmowali te stroje miejskie i dlatego też gro strojów z tereny Lubelszczyzny już zaczęło zanikać po I wojnie światowej, a tak naprawdę ostatnie stroje były jeszcze donoszane po II wojnie światowej. Czyli mamy taką sytuację, że w większości powiatów one przez kilka dekad przestały funkcjonować. One wróciły w okresie PRL-u, ale już w zupełnie innym celu.
Te spotkania, które są realizowane w Muzeum Narodowym w Lublinie, też wiążą się z promocją serii książek pani autorstwa. Między innymi pierwszy tom dotyczył stroju janowsko-kraśnickiego.
Tak, za ten strój się wzięłam, można tak powiedzieć, jako pierwszy, żeby go opracować, bo to był tak naprawdę jedyny strój, który nie doczekał się żadnego opracowania. Inne stroje gdzieś tam wcześniej były przynajmniej jakieś artykuły napisane, jakieś drobne wzmianki na ich temat, natomiast to był taki pierwszy strój, który właśnie też on zanikł już w tym okresie międzywojennym i myślę, że to był też jeden z powodów, dla których inni badacze no, nie podjęli się opracowania jego, że było za mało informacji, no i też stosunkowo niewiele eksponatów. Ja sama też miałam oczywiście ogromny problem. Część eksponatów oczywiście pochodziło z Muzeum Narodowego w Lublinie, część z Muzeum w Janowie Lubelskim, część w Kraśniku, no ale też przy tego typu badaniach również korzystamy z zasobów muzeów etnograficznych, państwowych muzeów etnograficznych, czyli w Warszawie, w Krakowie, także w Łodzi czy w Poznaniu, bo te muzea również mają zasoby z naszych terenów. I to jest właśnie tego typu praca, ale oprócz eksponatów, które oczywiście są bardzo istotne, jeszcze próbowałam robić badania terenowe, ale niestety już no, nie ma tej wiedzy. Nie ma tej wiedzy, bo tu się wiąże z tym, że te stroje były noszone przez dziadków i pradziadków, czyli osoby, z którymi ja rozmawiałam, one już tych strojów nie nosiły, więc też no,
nawet
pamięć,
z powodu różnych uroczystości nie miało to miejsca.
Nie, bo właśnie na terenie akurat Janowa i Kraśnika był po II wojnie światowej noszony strój krzczonoski, który określany był mianem stroju lubelskiego. Zresztą ten strój krzczonoski, przez to, że tak mylnie został nazwany przez Świeżego w jednej z jego publikacji, bo to był jedyny strój, który występował w powiecie lubelskim. I myślę, że stąd on go nazwał strojem lubelskim. I to tak naprawdę, jak ja mówię, pokutuje do dzisiaj, bo ten strój krzczonoski jest też najbardziej chyba rozpoznawalnym strojem i najbardziej kojarzony z Lubelszczyzną. I wszystkie zespoły, które tańczą i u nas w województwie, takie zespoły folklorystyczne, jak również inne zespoły w innych częściach Polski, które mają tak zwany lubelski repertuar, właśnie ten strój krzczonoski sobie odtwarzają i w nim występują. I to jest też taka trochę sytuacja bardzo taka myląca, że wtedy no, jest, że występuje tylko w naszym województwie ten jeden strój lubelski.
I to, tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, takie właśnie informacje też znalazłam w różnych popularno-naukowych źródłach. Właśnie krzczonowski jako lubelski i kropka.
Tak, a mamy naprawdę piękne stroje. Mamy strój biłgorajski, który jest jednym z najbardziej archaicznych strojów. Jest w całości wykonany z tkanin samodziałowych, z tkanin po prostu tkanych, wykonywanych w przeszłości przez gospodynię. Z pięknym też haftem, takim też jednym ze starszych typów haftów. Mamy też włodawski czy nadburzański, gdzie są perebory. To jest znowu taki splot tkacki, który zapożyczyliśmy od naszych wschodnich sąsiadów, bo perebory są praktycznie występują na całej Białorusi, jak też w zachodniej części Ukrainy, ale polskie kobiety przyjęły, polskie tkaczki tą technikę wykonywania nauczyły się, ale one swój własny styl wprowadziły do tych pereborów i nasze lubelskie perebory są zupełnie inne od tych, które wykonywane używane są do dzisiaj, na przykład na Białorusi, czy też na Ukrainie, więc te nasze stroje naprawdę. Mamy też w północnej części stroje, gdzie wykorzystuje się pasiaki, czyli tkaniny w pasy, czyli tu mamy takie nawiązanie do Mazowsza, czyli tutaj przede wszystkim strój łowicki, bo stamtąd chyba on, te pasiaki znowu są chyba najbardziej rozpoznawalne i znane w naszym kraju. Czyli naprawdę każdy z tych strojów bogate. Czymś się wyróżnia, ale mają oczywiście też wspólne elementy, które też świadczą o tym, że no, one się też przenikały.
A gdyby mogła pani opowiedzieć o Lubartowskim, jak mogłaby go pani tak krótko scharakteryzować? Czym on się wyróżnia?
Na pewno ze strojem lubartowskim to jest jeden ze strojów, który już zawiera w sobie elementy też tkanin w pasy, czyli mamy spódnice i fartuchy tkane, ale co ciekawe, bo też oczywiście te tkaniny są i znajdziemy w Łukowskim, i w Radzyńskim, i w Nadburzańskim, i nawet w Chełmskim one występowały, czy na Powiślu, ale w każdym z tych regionów jednak ten układ pasów jest troszeczkę inny i kolorystyka jest też trochę inna. Tutaj mamy też inne gorsety, takie na pewno są one mniej zdobne. Ja takie nawet mówię, że one są takie przez to na pewno też takie stonowane i mają taką większą klasę, można powiedzieć. No i też tutaj był haft, który się też różni od tych, które występowały w innych częściach województwa lubelskiego, tylko niestety do naszych czasów zachowały się tylko 3 przykłady. No, to jest niestety ten problem, że w przeszłości na wsi też funkcjonowało takie przekonanie, że nic się nie może zmarnować, że bardzo często ten strój świąteczny, bo ten strój świąteczny to tak naprawdę jest właśnie ten strój ludowy, który my dzisiaj odtwarzamy, który jest wykorzystywany dla tych potrzeb scenicznych, i jeżeli się jakiś element tego stroju świątecznego zniszczył, to on był po prostu, stawał się strojem codziennym i był donaszany i bardzo często już do tych lat powojennych, bo głównie w tym okresie były one zbierane, pozyskiwane do muzeów, już niewiele zostało tych przykładów.
Jeśli chodzi o stroje, to właśnie o Lubartowskim będzie można więcej usłyszeć i na pewno zobaczyć. W sobotę, tak jest, 24 lutego o 12:00, to w sali edukacyjnej Zamku Lubelskiego, ale wiem, że to jest cykl, więc kolejne spotkania też na pewno będą i będą dotyczyły innych strojów.
Tak, to jest taki cykl, który organizujemy co kwartał. Zapraszamy, teraz mieliśmy troszkę dłuższą przerwę, ponieważ nasz magazyn etnograficzny był w remoncie, więc miałyśmy trochę trudniejszy dostęp do strojów, a właśnie te nasze spotkania ze strojami są o tyle ciekawe, że my wyciągamy te stroje z magazynów, że to nie jest tylko prezentacja, to nie są tylko slajdy i zdjęcia, tylko można zobaczyć, przychodzą osoby, które się interesują strojami, przychodzą też osoby, które pracują w pracowniach krawieckich, które szyją stroje, więc myślę, że dla nich to też jest szczególnie atrakcyjne, one sobie mogą zobaczyć, jakie to były zaszewki, jakie były marszczenia, jak ten krój. Oczywiście staram się też i w książce pokazać, znaczy też jest bardzo dużo zdjęć, gdzie można sobie te poszczególne elementy strojów zobaczyć i też, tak jak w większości tego typu opracowań, również są kroje, bo mam taką cichą nadzieję i też tak już do mnie dochodzą informacje, że po pierwszym tomie, czyli poświęconym temu strojowi Janowsko-Kraśnickiemu, nie tylko zespoły odtwarzałem, ale też zgłosiła się do mnie pani, która sama sobie uszyła strój w oparciu o właśnie tą publikację, z którą się zapoznała, która jej na to pozwoliła. I taki tak naprawdę jest też cel. Oczywiście dokumentacyjny, żeby opisać, przedstawić, bo ta książka oczywiście zawiera też informacje o samym regionie, bo to jest też bardzo ważne, bo to też nam jakby w dużym stopniu tłumaczy, dlaczego ten strój wyglądał tak, a nie inaczej, bo różne elementy z przeszłości, warunki, w jakich żyła dana społeczność, to wszystko, warunki te takie naturalne, oczywiście też warunki ekonomiczne, to wszystko wpływało na to, jaki to strój ostatecznie przyjął formę. I później jest też właśnie historia samego stroju, bo on też się zmieniał, mimo że często Państwo możecie słyszeć takie informacje, że te stroje były niezmienne, ale tak nie było. I ten ostatni okres, czyli po uwłaszczeniowych, kiedy chłopi też się otworzyli na inne tutaj środowiska, inne możliwości mieli, więc wtedy też te stroje bardzo intensywnie się zmieniały. Więc i historia, a później jest opis dokładny stroju męskiego, stroju kobiecego i myślę, że właśnie ta publikacja daje taką możliwość, żeby sobie taki strój odtworzyć.
A na spotkanie i opowiadała o publikacji profesor Mariola Temochowicz. Bardzo dziękuję za wizytę i zapraszamy w sobotę.
I zapraszam, tak, serdecznie na spotkanie.